GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Morze, piasek, wiatr i Wisła. Dziś Wyspa Sobieszewska kojarzy się nam z wakacjami i odpoczynkiem. Ale przed laty była przede wszystkim miejscem codziennego życia, pracy rybaków, rolników, dziecięcych zabaw, sąsiedzkiej wspólnoty. W cyklu Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień wracamy do tych historii. Dziś w podróż do czasów dawnej i niedawnej Wyspy Sobieszewskiej zabierze nas pan Władysław Sidorko, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Zgadza się, panie Władysławie? Zawsze miałem z tym problem.
Jest to dosyć charakterystyczny błąd, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Przewodniczący zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
A już nie będę wspominał, że kiedyś była jeszcze Gromadzka Rada Narodowa.
No, Gromadzka Rada Narodowa onegdaj była przed laty, zanim Wyspa Sobieszewska nie została przyłączona do Gdańska, było to w roku 73. Było prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobieszewie i Gromadzka Rada Narodowa jako osobny byt. Tak samo jest, czyli Gromadzka Rada Narodowa jako instytucja uchwałodawcza i prezydium Gromadzkiej Rady jako organ wykonawczy. W tej chwili mamy Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska jako organ wykonawczy i Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Tak brzmi prawidłowe obecnie nazwa i poprzednie również. Miałem przyjemność i w jednej, i w drugiej pracować.
Tak, ponieważ może się pan poszczycić bogatą działalnością społeczną w Radzie Dzielnicy. Kiedy to się tak wszystko zaczęło?
No w sumie to, jeżeli chodzi o samą Radę Dzielnicy jako organ samorządowy, to w organach samorządowych około 25 lat pracuję. A wcześniej również społecznie pracowałem, bo jako młody człowiek organizowałem i prowadziłem drużynę piłkarską i zajmowaliśmy się sportem. Sportem Wyspa Sobieszewska żyła bardzo. Każda zresztą mniej więcej miejscowość wyspy, bo my w tej chwili mówimy wyspa. Onegdaj wyspa, wyspę tworzyły Górki Wschodnie, patrząc od, albo licząc od strony zachodniej. Górki Wschodnie, Sobieszewo, Sobieszewko, Sobieszewka Pastwa, Przegalina, Wieniec, Komary, Świbno. To ja jeszcze jedną miejscowość dodam. Rybitwa.
A tego to nie widziałem.
A to bardzo proszę.
Czyli w którym
to jest przyległy byt do Orlinek.
Ale 55 lat temu pan na chwilę zdradził Wyspę Sobieszewską, bo zaczął pan pracę w Urzędzie Miasta i udał się do Łeby?
No, w Łebie to, na dzisiaj to nie było Łeba, bo tak naprawdę była miejscowość, która się nazywała Ulinia koło Łeb. Ale to tylko dlatego, bo zostałem tam oddelegowany, bo pierwszą pracę zawodową podjąłem w roku 70. i to był Urząd Wojewódzki, konkretnie w Wydziale Rolnictwa tego urzędu, a jeszcze ściślej mówiąc, Wydział Rolnictwa prowadził ośrodki szkoleniowe i był to Wojewódzki Ośrodek Rolniczego Szkolenia Kursowego i miał kilka swoich takich powiedzmy placówek, między innymi w Nowęcinie koło Łeby.
Czy człowiek z wyspy nie tęsknił w Łebie za wyspą? Bo pan całe życie spędził na
ja
wyspie.
Ja powiem, jeżeli ja zawsze za wyspą tęskniłem i tęsknię, ale ta tęsknota jest dużo mniejsza w sytuacji, gdy mam powiedzmy w polu widzenia wodę. A w Łebie, Ulinii i tych wszystkich miejscowościach wokół Łeby, no tam jest, z jednej strony jest Jezioro Sarpskie, z drugiej strony jest Jezioro Łebskie, no i oczywiście Bałtyk. W każdym bądź razie Wyspa Sobieszewska zawsze będzie moją miłością od urodzenia, bo tu się urodziłem.
No właśnie, pierwsze takie wspomnienie z młodości o Wyspie Sobieszewskiej. Zapach, kolor, ludzie, którzy wówczas mieszkali.
Jeżeli chodzi o zapach w ogóle wyspy, to w tamtych czasach, powiedzmy mojej młodości, to lata 60., bo tam nie mówię o 50., bo to jeszcze za mały smyk, jako 51. rocznik, no to za wiele tam jeszcze nie pamiętam. Ale już lata 60., 70. to były charakterystyczne takie rejony, miejsca wyspy, które miały swój specyficzny zapach. Jeżeli się wyszło, powiedzmy, na pola uprawne, czy rolników indywidualnych, czy Państwowego Gospodarstwa Rolnego z Wieńca, były zapach charakterystyczny. Zboże, ziemniaki. Ziemia jako ziemia ma też swój charakterystyczny zapach. To po prostu wtedy, kiedy jest orka, gdzie jest ruszona struktura gleby, czujemy jej zapach. Przynajmniej ja to zaprzeczyłem. Jeżeli się wyszło na łąki, na pastwiska, też jest specyficzny zapach. Z kolei, jeżeli powiedzmy poszliśmy nad Wisłę, bo zawsze się mówiło, że idziemy nad Wisłę, pomimo, że ona martwa Wisła, ale zawsze mówiło się, idziemy nad Wisłę. Wisła bardzo charakterystyczna. Woda ma swój zapach. Zieleń, jaka rośnie przy Wiśle albo jest w wodzie, ma swój również zapach. Z kolei, jeżeli od strony Przegaliny, od strony jej wschodniej, gdzie była baza lodołamaczy i warsztaty przedsiębiorstwa budownictwa wodnego, to tam charakterystycznie już wchodziły takie metaliczne. Metaliczne, bo tam jednak dużo było remontu statków takich rzecznych.
Spawania, tak, smary.
Tak, spawanie, smary, antykorozyjne historie. Jeżeli się z kolei wybraliśmy od Przegaliny, wałem przekopu Wisły do Świbna, gdzie już z kolei kwitło rybołówstwo, port, zupełnie inny zapach. Tego już dzisiaj się nie doświadczy. Suszące się, to można powiedzieć nawet nie setki, to setki metrów na pewno wzdłuż tego wału sieci rybackie, które zostały świeżo wyłowione, ryba została powiedzmy wyjęta z sieci i były suszone na tym. Bardzo charakterystyczny zapach. Tego już na wyspie nie ma i prawdopodobnie już nie będzie. Ja to czuję, bo w zmysłach to zostało, ale już fizycznie tego nie doświadczymy.
A co robili młodzi chłopacy na wyspie?
Młodzi chłopacy
w ciągu lata.
W zależności kto, nie powiedzmy, miał rodziców i czym się rodzice zajmowali. Bo dzieci, gospodarzy, czyli rolników, jak to się mówi bardziej popularnie, a kiedyś mówiło się po prostu gospodarz, miały swoje zajęcia na gospodarstwie. Krótko mówiąc, ja się wywodzę również z gospodarstwa rolnego. Zawsze trzeba było w polu robić, przy siarokosach pomagać, przy wykopkach pomagać, przy żniwach pomagać i tak dalej. A w wolnych chwilach to właśnie rower, piłka, to jest wszechobecna piłka, to maniactwo piłki zawsze było. Różne inne takie gry typu palant, nie palant i takie tego chowanego się bawiliśmy. Tak. No a już późniejszy okres, gdy już powiedzmy można było nad wodą częściej przebywać, no to się łowiliśmy ryby. Bardzo charakterystyczne, bo żeby pójść łowić ryby, to nie jak teraz pójdzie się do sklepu, pokupuje ich gotowy sprzęt i idziemy nad wodę. Oczywiście jeszcze kartę trzeba mieć rybacką, no ale wtedy o tym nawet nikt nie myślał. Po prostu wędzisko trzeba było sobie samemu zorganizować. Czyli to trzeba było pójść, wyciąć odpowiednią drzewo, znaleźć leszczynę, wyciąć odpowiednie drzewo te leszczynowe. Wierzba nieruszana, jeżeli ona sobie tego, to ma bardzo charakterystyczną witkę. Bardzo świetnie się nadaje po wścięciu, w przesuszeniu bardzo się nadaje do wędkowania. A powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś tam, nie, na pewno nie było wtedy takich wyjazdów typu kolonie, jeżeli chodzi o dzieci rolników. Koledzy, koleżanki, których rodzice pracowali, tym właśnie, jak ja mówiłem, te warsztaty i baza lodołamaczy tam, to oni już troszkę inne zajęcia, bo odpadały im te wszystkie funkcje takie typu pomoc w gospodarstwie rolnym. Także zdarzało się, że wyjeżdżały, ale generalnie my wszyscy żeśmy się obijali. A szalonym pomysłem na przykład to nie zapomnę do dzisiaj, a później to już tak sobie przypomniałem, mając już własne dzieci, przypomniałem sobie, jak ja w ich wieku poszedłem nad Wisłę i na przykład mieliśmy taki pomysł, przepłyniemy sobie na drugą stronę Wisły, a co nam szkodzi?
Przekop czy martwą?
Przez martwą Wisłę, tak. To tam jest tak 200-300 metrów w jedną stronę. W każdym bądź razie zdarzało się, że będąc na środku tego cieku wodnego, słyszę, że ktoś mnie woła. Ktoś mnie woła, oczywiście odwracam głowę, patrzę, a to mama. W rozpaczy, człowiek o tym nawet nie myślał. Dopiero jak już miał własne dzieci i pomyślał, że coś takiego zrobi, no to już troszkę gęsiej skóry się dostawało i wtedy było zrozumienie dla własnego rodzica. Na wyspie było, wiadomo, bardzo dużo amunicji pozostawionej jeszcze z okresu II wojny światowej. Pamiętam, były z lat młodości, były resztki tam różnych maszyn, nie maszyn, zdezelowane czołgi różne. No ale jeżeli chodzi o amunicji, to było sporo. No i zabawialiśmy się na przykład rozbieraniem pocisków przeciwlotniczych.
Takich dużych?
Takich dużych. Nawet taki potrafiła być taka sztuka półtora metrowa. Nie? Bardzo to się, prosto to się załatwiało sprawę, tylko trzeba było zobaczyć, gdzie jest zapalnik. I, no i kładliśmy między taką sztukę, bo to we dwóch, trzech, bo to swoją wagę też miało. Kładło się między dwoma kamieniami, a trzecim się uderzało z góry, żeby obluzować ten tak zwany czub, jak to tam się fachowo nazywa. Bo chodziło o ten proch, który jest w środku. Nie? To dopiero była zabawa, bo to był różny proch strzelający, niestrzelający, zapalający się. To służyło do różnych innych fikuśnych zabaw. Największą taką może, największym wydarzeniem, sukcesem, który in minus, wspominam to na przykład, nieopodal domu rodzinnego, stały, ruiny był w domu, ale komin z piecem kuchennym, z całym trzonem stał. Stał, no i my troszkę, my tych, z drugim jeszcze, dwoma kolegami, zresztą braćmi, zebraliśmy trochę materiałów tych wybuchowych. I rozpaliliśmy ognisko i zawrzucaliśmy do trzonu kuchennego właśnie tak. My schowaliśmy się za takim dosyć dużym drzewem, konkretnie za wierzbą, bardzo do dzisiaj chyba nawet rosnąca tam. Ale skutecznie nas chroniła. Z tym, że schowaliśmy się, czekamy, no nic się nie dzieje. Nie? No, w pewnym momencie no, trzeba zobaczyć, o co tam chodzi, że się nic nie dzieje. No ale ledwie żeśmy wyszli z tego drzewa, jak potężnie huk się zrobił, patrzymy, a komin, tak jak w Ostrołęce komin elektrowni siadał, taki ten komin siadał w mniejszym wydaniu, ale również usiadł zupełnie na ziemi. Co się później działo dookoła, rodzice powyskakiwali z domu, sąsiedzi powyskakiwali, a my daleko w zborze, żeby uciec i nie być spostrzeżonym, o kogo tu chodzi. Nie? No ale to było między innymi mój wyczyn.
A mówiąc właśnie o sąsiadach, jak w tych dawnych czasach, te 30-40 lat temu, jak wyglądały właśnie relacje międzysąsiedzkie? Drzwi prawie w płot, bo kiedyś inaczej mieszkano.
Zupełnie inaczej, w przykładzie Przegaliny, bo tam mieszkałem od urodzenia, prawie do 18 roku życia, bo później się przeniosłem do Świmna, a jeszcze później do Sobieszewa. W Przegalinie było bardzo charakterystyczne. Tam były rodziny, które tak jak moja, rodzina wywodząca się spod Tomaszowa Lubelskiego, były jeszcze dwie. Jeszcze dwie rodziny i tej, z racji tej, że wywodziły się nie dość, że z tego rejonu, ale nawet dwie rodziny były z tej samej miejscowości. Trzecia nieopodal mieszkała, mówię tam o Lubelszczyźnie. To były pierwsze kontakty. Później jak się okazało, takich powiedzmy nawet już nieznajomych, w sensie rodzin, ale jako znajomych, w Przegalinie zamieszkały rodziny, które były faktycznie rodzinami, w sensie pokrewieństwa nawet. I oni się też ze sobą spotykali. I to z różnych stron się wywodzili. I z terenów górskich, i z Sandomierskiego, z Kujawsko-Pomorskie obecne, też tam z Kujaw. I oni się trzymali. No i też mieszkało parę rodzin, na przykład zupełnie obok moich rodziców, obok tam naszego domu. Mieszkały rodziny, które tam powiedzmy już były. Jedno jako nawet można powiedzieć jako autochtoni, bo to jeszcze przedwojenni mieszkańcy. Druga rodzina to była rodzina, która w okresie II wojny światowej byli w Cedrach Wielkich, tam pracowali u tak zwanego, jak to mówi, Bauera, tak? U Bauera jako siła najemna robocza. I to oni z kolei ze sobą też trzymali. A to z bardzo prostej przyczyny i powodu, dlatego że jeden był Powiślak, a drugi był Kaszub. Typowa rodzina kaszubska. No i oni się szybko ze sobą dogadali. Dla nas to było też jako ciekawostka, no bo bardzo charakterystyczny język. Z kolei tu Kociewski nawet jak niby mówił taką polszczyzną sąsiad, ale ta polszczyzna to taka była troszkę z tym zupełnie innym akcentem. Pewnie z nas, jako powiedzmy moich rodziców, dziadków, bo ja to już tutaj urodzony, to inaczej, ale pewnie też się, bo jednak nie ukrywajmy, rodowód wschodni ma swój też akcent, prawda? I później to się zaczęło już tak. Już te rodziny tam zaczęły też się kontakty utrzymywać, ale już relacje między sąsiadami były. Zresztą te relacje, nawiązywanie takich kontaktów bliższych wymuszała sytuacja na przykład pracy. Bo jeżeli ktoś, gospodarstwo, jak miał rolę. Jeden miał, powiedzmy, takie maszyny, drugi miał takie, jeden miał dwa konie, jeden miał drugi miał jednego. Albo no to nawzajem sobie pomagali. A najbardziej charakterystyczną taką, powiedzmy, wieżą, to już cała wieś, powiedzmy, jak ruszała, to był omłot.
Czyli to jednoczyło.
Nie, to teraz chodzi kombajn i młóci, nie? Wysypuje zboże. A kiedy to się, czy kosami, czy, bo takie jeszcze rzeczy pamiętam, czy stopowiązałki tak zwane i tak dalej. Te zboże się, snopy się zwoziło w stogi wokół domu. I wtedy przyjeżdżał taki pan Krasucki ze Świmna, który miał maszynę omłotową, miał specjalne do tego ciągi. I od pierwszego budynku, gdzie było gospodarstwo, do ostatniego dzień po dniu po kolei. No ale do takiej obsługi to potrzeba było sporo ludzi. Nie? Trzeba było podawać snopy, rozwiązywać snopy, podawać do maszyny snopy, plewy zbierać, słomę wyrzucać i ustawiać zboże, wynosić.
Każdy miał swoje zadanie.
Każdy miał swoje zadania. No i do tych prac. No i wtedy właśnie jeden sąsiad szedł do drugiego, drugi do trzeciego, trzeci do... I tak, a przy okazji każde zakończenie omłotu w każdym gospodarstwie to była swoista biesiada. Także okres biesiady nastąpił taki rzeczywiście śpiewnie z muzyką później, ale to zakończenie omłotu w każdym gospodarstwie było swego rodzaju biesiadą.
Święto. A czy były jeszcze takie inne wydarzenia, które na przykład jednoczyły mieszkańców? Tak, nie wiem, czy takim byłby na przykład pożar kościoła, czy jakieś wydarzenia takie tragiczne na Wiśle?
No, ja z tego co pamiętam, to często, no w tej chwili to tak nie ma, bo powiedzmy przekop Wisły jest, raczej już płynie sobie ta woda swobodnie, ale pamiętam czasy, gdy na ujściu przekopu Wisły, no to były takie zatory się tworzyły i wtedy
po kolei... Wiś już nie do wyobrażenia.
Wszyscy mieszkańcy po kolei, były dyżury wyznaczone. Trzeba było, chodzili nocą szczególnie, bo za dnia to jeszcze i pracownicy, bo był taki tak zwany wałowy, który pilnował tego wału, ale wiadomo, że przecież to jest kilka kilometrów, no to mieszkańcy musieli, po prostu były dyżury, chodzili, pilnowali, czy gdzieś nie ma przecieków. No i okazuje się, że zdarzały się, pomimo że ten wał jest przekopu Wisły, w kierunku do Żułów jest bardzo szeroki, no ale jednak przecieki się zdarzały. Takich innych zdarzeń to praktycznie nie było.
Urodził się pan w Przegalinie i przenosi się pan do Świbna i potem osiada ostatecznie w Sobieszewie.
Sobieszewie, tak.
Słynna ulica Promienista i te słynne domki wzdłuż, tak, domy mieszkalne.
Lat 30.
Bardzo dużo jest ich na zdjęciach, ale one nie były do końca cały czas mieszkalne, bo wcześniej mieściły się tam różne instytucje, prawda?
Tak, no budynek pod jedynką, czyli pierwszy budynek od strony obecnej ulicy Turystycznej, to tam najpierw był to jako placówka taka oświatowa, ale krótko mówiąc, żeby nie wymieniając, co tam się tak dokładnie mieściło. A z drugiej strony tego samego budynku był posterunek Milicji Obywatelskiej, wtedy to tak, no nawet były tam takie pomieszczenia, gdzie na 24 godziny panowie milicjanci też potrafili zamknąć, jak było trzeba. Kolejny budynek, obecny numer 3, to była przychodnia i zdrowia i punkt apteczny. Jeszcze budynek trzeci z kolei. Aha, i w tym pierwszym budynku jeszcze, bo tam na dole były na górze mieszkania, ale to były jako mieszkania służbowe dla pracowników posterunku albo tego oświaty. Z kolei trzeci, tam gdzie mówię, że była przychodnia i punkt apteczny, to na piętrze, na poddaszu w zasadzie, bo to nie jest piętro, tylko poddasze, to tam były również mieszkania służbowe dla albo lekarza, albo dla pielęgniarki, a właściwie to dla położnej. I kolejny budynek, piątka obecnie, numer 5, tam gdzie ja mieszkam. Budynek już mieszkalny był też, ale przede wszystkim tam, bo to jest dla mnie ciekawostką i taki bardzo charakterystyczny, to była izba porodowa. I tam między innymi się urodziłem. A dokładnie w tym miejscu, w tej części tego budynku, gdzie była izba, ja tam w tej chwili mieszkam. Druga część to była jeszcze też jako mieszkalne i został nam jeden budynek, który był jako typowo mieszkalny.
Dzisiaj możemy na wyspę dostać się bardzo szybko samochodem, autobusem, ale pan doświadczył też jeszcze jednego transportu, który już gdzieś został wyeliminowany w przeszłości, ponieważ pan dostał się pociągiem. A mówiąc szczegółowo, koleją wąskotorową.
Koleją wąskotorową.
Miał pan to szczęście.
Ja miałem jeszcze, może nie za często, ale jeździłem razem z moimi rodzicami kolejką wąskotorową, czyli która kursowała od Świbna poprzez Przegalinę do Gdańska.
W okolicach dzisiejszego targowiska koło Stadionu Żużlowego.
Przy ulicy Elbląskiej, bardzo charakterystyczne, tam był dworzec i tak dalej. Z tym, że to była kolej wąskotorowa, służyła nie tylko do przewozów pasażerskich, ale również to był cały transport towarowy się odbywał.
Rolniczy.
Rolniczy. I na przykład w Świnie był skład opału, był magazyn nawozy, nie nawozy, takie różne rolnicze historie. Cały ten transport również się odbywał kolejką wąskotorową. No i drugi środek transportu to były statki żeglugi gdańskiej. Od Przegaliny dokładnie, od śluzy północnej, obecnie nieczynnej już, tam była pierwsza przystań, kawałeczek dalej, niedaleko była kolejna przystań i statki pływały do centrum Gdańska.
Prawie pod zieloną bramę.
Prawie, że pod zieloną bramę, tak jak w tej chwili te różne pasażerskie historie, ciekawostki kursują.
A jak to się zaczęło, że odkrywa pan w sobie tą żyłkę społecznego działacza i zaczyna, jak to się stało, że pan zaczął w ogóle, przystąpił do działań na rzecz wyspy?
Tak naprawdę wszystko najpierw to się zaczęło od sportu. Bo jeszcze w szkole podstawowej mieliśmy, z racji tej, że za wiele możliwości tam rozrywek nie było. Była wprawdzie taka kawiarnia, klubokawiarnia, ale to tam za dużo się nie działo. Co najwyżej przyjeżdżał pan od czasu do czasu. Było kino objazdowe, między innymi przyjeżdżał pan Wojciechowski, który mieszkał cały czas, jak się okazuje, a my wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest gość z Sobieszewa. On prowadził kino objazdowe. Przyjeżdżał poszczególne te wioski, tam gdzie była możliwość, między innymi do Przegaliny i wyświetlał filmy. Różne były to filmy, powiedzmy, może nie za wysokich lotów artystycznych, ale to zapamiętałem. Świat się śmieje, to pamiętam do dzisiaj. Nie? Oby takie rzeczywiście ten tytuł się przekształcił w rzeczywistość, no ale rzeczywistość jest jaka jest i o tym wiemy. No i powiedzmy teraz tym sportem. No i był nauczyciel WF-u, który powiedzmy zaczął wpajać tą miłość do sportu i to tak prawdę mówiąc się zaczęło. I wtedy wpadliśmy, a była możliwość, bo były tworzone tak zwane ludowe zespoły sportowe. Założyliśmy ludowy zespół sportowy w Przegalinie.
Czyli pana pierwsza inicjatywa społeczna?
To było pierwsze, tak. To jest zrobić coś takiego i później powiedzmy jest to, że chłopaki się zorganizowaliśmy, trzeba było samemu stroje kupić, wszystko to nie to, że coś dostaliśmy. To wszystko trzeba było samemu własnym w tym zakresie zorganizować. No i zorganizowaliśmy się, no ale później co? No trzeba zapisać się do takiej ligi, bo była też liga C, B, A, tak po kolei. No to zapisaliśmy się, no ale teraz jak zapisaliśmy, to ale teraz trzeba jeździć, prawda? Do innych LZS-ów. To i jeździliśmy. Różnym sumptem organizowało się transport. To do PGR-u trzeba było pójść z panem dyrektorem porozmawiać, to do kogo innego. Ktoś prywatnie jakoś tam zdezelowano miał. No i bardzo charakterystyczny środek transportu dla piłkarzy był wtedy, no jeszcze pojedynczych kibiców, tak zwaną bonanzą się jeździło. Nie wiem, czy nawet... To był ciągnik, który miał taką przyczepę, ale nie wiem, jak przyczepa Beski, czy, no ale troszkę większe to było, to przewozili pracowników na pola i tak dalej. No
odsyłamy do internetu.
Ale...
Osoby chcące to zobaczyć.
Bonanza, to jest jak ciągnik tego. To w każdym bądź razie wyprawy były dosyć dalekie. To nie to, żeśmy blisko. Bo najpierw się jeździło do Cedr Wielkich. Wiślinka, Cedr Wielkie, Krzywe Koło, Koźliny. Ale był moment, gdy już inne zaczęło się to obrastać, możliwości powiększyły się. Trafiliśmy nawet do Gołębiewa Wielkiego, do Pszczółek.
Czyli to kawałek drogi.
Ciągle, tak. To była wyprawa całodniowa. No i to powiedzmy tak, to się ze sportem. Ale takie zespoły sport, jeżeli chodzi o piłkarskie, to był na całej wyspie. Był Sibnie, Wieniec, bardzo silna drużyna była. No i była bardzo silna drużyna, już w hierarchii ligowej tam trafiała coraz wyżej, w Sobieszewie, ale niestety zostali w pewnym momencie chłopaki pozbawieni boiska. Tam, gdzie powstał ośrodek, później Neptun, którego już też zresztą nie ma, cały ten teren płaski to były tereny sportowe. No ale jak przekazano to na cele rekreacji dla ludu pracującego. I później, bo to jeszcze wracając do tego, później jak już z tym sportem, no i wtedy poszedłem pracować, powiedzmy, do organów administracji państwowej. No i tam się tak zaczęło, że z tej racji, że mieszkańcy zaczęli wykorzystywać moją osobę, powiedzmy z racji tej, gdzie pracuję, a to napisz podanie, a to powiedz, jak tam coś załatwić, a gdzie się z tym udać. No i zacząłem pomagać. Zacząłem pomagać, podpowiadać i tak dalej, albo nawet załatwiać za kogoś pewne rzeczy. No i w końcu myślę sobie, no po co ja mam to robić? Trzeba uaktywnić się w środowisku. Prawda? Po co mają przyjeżdżać do mnie do Gdańska, do miejsca pracy, albo przychodzić do domu, podpytywać o różne historie? To trzeba zacząć działać w środowisku. No i tak to się... A że już, powiedzmy, na wyspie działały różne, były organizacje, były komitety osiedlowe wcześniej, tam tego typu organizacje, jak to teraz się mówi, organizacje samorządowe albo pozarządowe, działały również, tylko że to były gminne tak zwane, albo gromadzkie bardziej. No to włączyłem się w pewnym momencie do takiego grona i tak to zostało. Lubię działać, powiedzmy, zawsze praca w administracji, to mnie to takie, prawie jak konik to traktowałem.
A po przemianach politycznych 89 roku, Rada Dzielnicy, jakie były jej największe wyzwania?
Wyzwania...
Stanęliście państwo.
Wyzwania to mieliśmy
dużo.
I mamy. Tak, to zadaniem, które się zawsze chcieliśmy, oprócz tak powiedzmy organizacji takiego życia na miejscu. Ale chodziło o to, żeby z tego miejsca dostać się w świat. Czyli, krótko mówiąc, chodziło o most.
Most.
Już w latach 70. były, powiedzmy, duże takie możliwości, że jeszcze należeliśmy jeszcze do Pruszcza Gdańskiego i zapadła decyzja i już zaczęto zwolić elementy mostu. Przejął Gdańsk, no to Pruszcz się wycofał. Elementy mostu, nie wiem nawet tak naprawdę, co się z nimi stało. Może zostało gdzieś tam wykorzystana. Na pewno została gdzieś tam wykorzystana. No i później przez długie lata jeździliśmy tym mostami pontonowymi. Mówię mostami, bo ciągle mówię o moście pontonowym. Most pontonowy przez Martwą Wisłę w Sobieszewie nie był jeden. Najpierw był most pontonowy typu saperskiego, typowy most saperski. Później dopiero jak połączenie przez przekop Wisły w Kiezmarku, czyli kierunek warszawski, jak tamten most pontonowy został rozebrany z racji tej, że powstał most stały i elementy tego mostu w części trafiły do Sobieszewa, to był naprawdę most pontonowy, bo wcześniej to były mosty saperskie, prawda? Jednokierunkowo się przepływało, w ogóle nawet nie wspominać, co to się działo jesienią.
Za tym charakterystycznym dźwiękiem tego naszego mostu, który był?
Ja powiem, że czasami tak się zastanawiamy, jak nawet z małżonką siedzimy tak wieczorem. Ja mówię, słuchaj, kiedyś to nawet było coś, przynajmniej most było słychać w Sobieszewie.
Przejeżdżające samochody i ten charakterystyczny metalowy pyk.
To był bardzo, to taki klekot charakterystyczny. Tego dźwięku to ja nie zapomnę. Tego nikt nic nie zastąpi.
Nawet automatyczne otwieranie dzisiejszego mostu.
No to już jest zupełnie inna bajka. To nawet nie ma o czym mówić. Chociaż już też zaczynamy narzekać.
Też słyszałem.
Albo zamykają, a otwierają, a to jakaś żaglóweczka płynie. Jak kiedyś się stało nawet godzinę czasu bo nie można było zamknąć, spiąć na przykład mostu.
Była to trudna sztuka. Widziałem.
To nie jest tak łatwo, bo albo promem. Wystarczyło, że trochę ścięło, pojawił się lód na Wiśle, no i różne sytuacje. Albo promu nie mógł dobić, bo trzeba było krę rozpychać. Most pontonowy też nie mógł się spiąć, bo kra blokowała też. No a to wszystko wymagało czasu, i pracy fizycznej.
A kiedy Wyspa Sobieszewska jest najpiękniejsza?
Dla mnie jest praktycznie każdą porą, bo ja powiedzmy lubię wodę, tego tam nie brakuje, lubię las.
Tego też nie brakuje.
A że mamy lasy iglasty, to on jest praktycznie cały czas zielony. Bo na przykład koło brzegu piękny las jest bardzo ładnie, ale to jest wszystko drzewo liściaste. Byłem w Inowrocławiu, tak się złożyło, że byłem dwa razy, raz w sanatorium, raz tak prywatnie. I tam też, bardzo ładna miejscowość latem, albo od wczesnej wiosny do jesieni. Ale później jak się opadną te liście, to nie powiem, żeby to było urokliwe.
Urokliwe. Czyli najpiękniejszy krajobraz na wyspie.
No jednak, mimo różnie to powiedzmy narzekamy na różne tam historie, a to parkingów nie ma, ale jednak jakoś nikt nie ucieka. No, tak się złożyło, że nawet moje dzieci najpierw pouciekały do Gdańska, tak, bo wszystko tu na tej wyspie to nie ma co żyć. No, ale w tej chwili wszyscy już mieszkają na Wyspie Sobieszewskiej. Wykorzystali możliwości terenowe, jakie jeszcze między innymi ja posiadałem, pobudowali i są też również w Sobieszewie.
Dziękuję za rozmowę, za przyjęcie mojego zaproszenia i zapraszamy na Wyspę Sobieszewską.
Jak najbardziej. Nie ma problemu. Najlepiej komunikacją miejską.
Ciągle ten sam numer autobusu i ten sam czas przejazdu?
Można powiedzieć, że raz...
Raz gorzej, raz lepiej.
Raz gorzej, raz lepiej.
Ale to macie swój urok.
Panie Pawle, że tak powiem. Jeżeli ja... Możemy na zakończenie, ale powiem jedną historię. Bo technikum ekonomiczne i uniwersytet kończyłem w Sopocie. Mieszkałem w Przegalinie. W Przegalinie od pętli autobusowej tak mniej więcej kilometr. Pieszo do pętli, wsiadałem wtedy, był autobus numer 130, dojeżdżałem do Sobieszewa, był albo prom wcześniej, albo później most pontonowy. Przeprawialiśmy się na drugą stronę Wisły, tam był z kolei od strony Wiślinki, była pętla autobusowa, gdzie wsiadało się do kolejnego autobusu, który jechał do Gdańska. I miał swoją pętlę w miejscu, gdzie mieści się obecne forum. Z tego miejsca udawałem się pieszo, szkoda było czasu na tramwaj, do dworca głównego. Dworca głównego SKM-ką jechałem do Sopotu. W Sopocie się wysiadało i na ulicę Kościuszki do Technikum Ekonomicznego. I tak było przez 4 lata, bo przez rok czasu tak tego nie robiłem, bo przed maturą to troszkę zamieszkałem już w Gdańsku, żeby mieć więcej czasu na naukę, A po drodze, a próżnowałeś? Nie, ja nie próżnowałem w autobusie. W żadnym autobusie czy SKM się nie próżnowało, bo czytałem. Trzeba było się przygotować do lekcji. I to była wyprawa, to była komunikacja. Wyprawa. To co dzisiaj wsiąść w Gdańsku, jednym ciągiem przejechać bezpośrednio na koniec, drugi koniec wyspy. Żaden problem. No pewnie, że chciałoby się jeszcze lepiej, no ale... To jest normalne. No, zawsze chcemy, żeby było lepiej. Ale to trzeba docenić to, co jest.
Zgadza się. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia w takim razie.